Dzisiaj podobno jest taki dzień wspomagający spanie. Słyszałem, że wiele osób jest takich sennych. Obudzimy was na koniec, jak ktoś zaśnie. Chciałbym przeczytać z Ewangelii Łukasza, z 7 rozdziału, od wiersza 36. Ewangelia Łukasza, 7 rozdział, od wiersza 36. Strona 1105 z Biblii Warszawskiej. I zaprosił go pewien faryzeusz, aby z nim jadł. Wszedłszy tedy do domu tego faryzeusza, zasiadł do stołu, a oto pewna kobieta z tego miasta, grzesznica, dowiedziawszy się, iż zasiada przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowy słoik olejku i stanąwszy z tyłu u jego nóg, zapłakała. I zaczęła łzami zalewać nogi jego i włosami swojej głowy wycierać, a całując jego stopy, namaszczała je olejkiem. Ujrzawszy to faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam w sobie: gdyby ten był prorokiem, wiedziałby, kim i jaka jest ta kobieta, która go dotyka, bo to grzesznica. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. A ten mówi: powiedz, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników, jeden był dłużny 500 denarów, a drugi 50. A gdy oni nie mieli z czego oddać, obydwom darował. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiadając rzekł: sądzę, że ten, któremu więcej darował. A on mu rzekł: słusznie osądziłeś. I zwróciwszy się do kobiety, powiedział Szymonowi: widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, a nie dałeś wody do nóg moich. A ona zaś łzami skropiła nogi moje i włosami swoimi wytarła. Nie pocałowałeś mnie, a ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować nóg moich. Głowy mojej oliwą nie namaściłeś, ona zaś olejkiem namaściła nogi moje. Dlatego powiadam ci, odpuszczono jej liczne grzechy, bo bardzo miłowała. Komu zaś mało się odpuszcza, mało miłuje. I rzekł do niej: odpuszczone są grzechy twoje. I zaczęli współbiesiadnicy rozważać w sobie, któż to jest ten, który nawet grzechy odpuszcza. I powiedział do kobiety: wiara twoja zbawiła cię, idź w pokoju. Bardzo ciekawy fragment i też pokazujący, jak wielka przepaść była między faryzeuszami, między uczonymi w piśmie, między tymi, którzy byli wysłani, którzy oddzielali się dla Boga, a między zwykłymi ludźmi, między pewnym, możemy powiedzieć, pospólstwem, zwykłymi ludźmi. I to było bardzo, bardzo widoczne. W fragmencie, który jest powyżej, który opisuje słowa Jezusa Chrystusa, który mówił o Janie, że misja Jana była misją szczególną. I w 27 wierszu tego 7 rozdziału powiedział Pan Jezus o Janie coś takiego: oto posyłam posłańca mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją przed tobą. Powiedział, że to było napisane w Starym Testamencie. I co ciekawe, 29 wiersz opisuje coś takiego bardzo radosnego. A cały lud, który to usłyszał, i celnicy wielbili sprawiedliwego Boga za to, że byli ochrzczeni chrztem Jana. I możemy widzieć, że kiedy przedstawił Jezus Chrystus tą postać Jana, kim on jest, to jest wyszczególnione, że grzesznicy, no cały lud, oni się cieszyli. A 30 wiersz mówi coś takiego, daje porównanie. Natomiast faryzeusze i uczeni w zakonie wzgardzili postanowieniem Bożym o nich samych, bo nie dali się przez nich ochrzcić. No i tu możemy widzieć to, jak bardzo różniło się spojrzenie na nauczanie, czy na same Słowo Boże, że te proste rzeczy ludzie przyjmowali. Zwykłe rzeczy, zwykłe wypowiedzi były przyjmowane, a tych, którzy byli faryzeusze, po prostu nie przyjmowali tego słowa, które przychodzi od Pana Jezusa. I dochodzimy do tego fragmentu, który czytaliśmy. Jest napisane, że zaprosił go pewien faryzeusz do swojego domu na posiłek. I jest znowu zestawienie osoby, która nie była z tego grona tych osób, które w jakiś sposób oddzieliły się dla Boga, czyli nie była ani faryzeuszem, ani uczonym w piśmie, była po prostu zwykłą osobą z ludu. I kiedy patrzymy się na grzeszników i to, jak Słowo Boże mówi o grzesznikach, przynajmniej w tych fragmentach Ewangelii, to właśnie grzesznikami byli nazwani zwykli ludzie. Zwykli ludzie. Albo ktoś, kto był, powiedzmy, chorobami jakimiś obciążonymi. I możemy widzieć to, w jaki sposób faryzeusze mówili o tych, którzy mieli jakieś choroby. Do jednego powiedzieli, że ty się cały w grzechach urodziłeś, tak? I jesteś zwykłym grzesznikiem, a my jesteśmy kimś szczególnym. My wiemy, jak powinna prawda wyglądać. My wiemy, jak te rzeczy wyglądają. Więc możemy widzieć, że Ewangelie opisują grzeszników jako tych, którzy byli zwykłym ludem. Albo mieli jakieś choroby, ale nie byli to ci, którzy szczególnie sami się oddzielili dla Boga. Nie byli takimi ani kapłanami, ani lewitami, ani faryzeuszami, ani uczonymi w piśmie. I to, co możemy zobaczyć, to jest tutaj pewna osoba, która nazwana grzesznikiem, była z normalnego ludu i miała po prostu grzechy, tak? Była po prostu grzeszną osobą. I to, co tutaj widzimy, to pewne zdarzenia, pewną taką charakterystykę, którą daje nam ten fragment o tych dwóch osobach. Jedną Szymon faryzeusz. I to, co jest napisane o faryzeuszu, o Szymonie faryzeuszu, to jest to, że kiedy zaprosił Pana Jezusa Chrystusa, on w pewnym momencie nazwał Jezusa nauczycielem. I co ciekawe, to kiedy przyglądamy się tej historii dalej, to możemy widzieć, że on rzeczywiście uważał go za nauczyciela, tak? Jako jednego z tych wielu nauczycieli, który był. Więc też widać to w pewnym szacunku, w pewnych rzeczach, które powinien zrobić względem Jezusa Chrystusa, a których jednak nie zrobił. Widać było, że nie przyjął jego tak, jak powinien. I to, co możemy czytać, to w 44 wierszu, że nie podał wody do umycia nóg. W 45 możemy widzieć, że nie pocałował Jezusa. W 46 możemy widzieć, że nie namaścił oliwą głowy Jezusa. Więc były pewne rzeczy, które opisują, czego on nie zrobił. Po prostu nie uczynił czegoś, co powinien. I możemy zobaczyć, że jest pewna lekcja tutaj dla Szymona i Pan Jezus, kiedy w ogóle w tej scenerii, kiedy podchodzi do Szymona i jakby zwraca wzrok na tę kobietę. I w tej Biblii Warszawskiej jest to tak może nie do końca wyraźnie widoczne, ale w innych tłumaczeniach myślę, że jest to dość wyraźniej opisuje. W 44 wierszu jest napisane, że zwróciwszy się do kobiety, powiedział Szymonowi, tak? To nie ma tutaj opisu, że on zwrócił się do kobiety i powiedział kobiecie i Szymonowi, tylko odwrócili się razem w stronę kobiety i powiedział do Szymona pewne słowa. I powiedział coś takiego, że nie pocałowałeś mnie, a ona odkąd wszedłem, nie przestała całować nóg moich. W 44 wierszu wszedłem do twojego domu, a nie dałeś wody do nóg moich. Ona zaś łzami skropiła nogi moje i włosami swoimi wytarła. 47 wiersz jakby puentuje całą tą wypowiedź Pana Jezusa. I Pan Jezus mówi pewne nauczanie do Szymona. Dlatego powiadam ci, odpuszczono jej liczne grzechy, bo bardzo miłowała. Komu zaś mało się odpuszcza, mało miłuje. I to, co mamy tutaj zapisane w tym nauczaniu, ono myślę, w pierwszej kolejności powinno zostać rozważone w tym fragmencie, dlatego że ten wiersz jest istotny dla zrozumienia tego fragmentu. I kiedy patrzymy się na ten 47 wiersz, co tam się wydarzyło, to możemy zobaczyć, że nasze myśli mogą powędrować w dwóch kierunkach. W dwóch kierunkach, w których możemy rozumieć to, co jest tutaj napisane. I jedną z takich, z takiego zrozumienia, z takiej interpretacji może być takie, że kiedy patrzymy się na to zdanie, zobaczmy, przeczytajmy jeszcze raz. Dlatego powiadam ci, odpuszczono jej liczne grzechy, bo bardzo miłowała. Czyli możemy zobaczyć i pomyśleć, że jest tutaj pokazana w zdaniu pewna przyczyna. Co to oznacza dla nas? Oznacza to, że ponieważ bardzo miłowała, to odpuszczono jej grzechy. I w tym kierunku mogą nasze myśli pójść. I czy ten fragment rzeczywiście mówi o tym, że odpuszczenie grzechów jest na skutek miłowania Jezusa Chrystusa, miłowania Boga? To jest dobre pytanie, tak? Kiedy myślimy o tym, bo jeżeli odpuszczenie grzechów jest wynikiem miłowania Boga, to możemy widzieć, że jest to jakaś pewna uczynkowość, tak? A mamy jednak fragmenty, które mówią nam, że odpuszczenie grzechów jest poprzez wiarę, nie poprzez uczynki. A jeżeli to jest prawda, to w jakim sensie i w jakim znaczeniu to jest prawda, że miłość jest przyczyną do odpuszczenia przez Boga grzechów. I kiedy myślimy właśnie w ten sposób, to rzeczywiście to może być usprawiedliwione, tak? W kontekście całego pisma. Dlatego, że księga Rut pokazuje nam sytuację, gdzie są podane uczynki miłości, które podobają się Bogu. I to, co możemy zobaczyć w Księdze Rut, kto może, niech otworzy. księdze Rut mamy taką sytuację, gdzie w drugim rozdziale jest opisany pewien uczynek miłości względem Boga. I od 10 wiersza czytamy coś takiego. Wtedy ona upadła przed nim na twarz i pokłoniwszy mu się aż do ziemi, rzekła do niego: skąd to znalazłam łaskę w twoich oczach, że zwracasz na mnie uwagę, chociażem cudzoziemka. I tutaj w 11 wierszu widzimy pewien uczynek miłości, który uczyniła względem Boga. A Boaz odpowiedział jej mówiąc: opowiedziano mi wszystko dokładnie, jak postąpiłaś ze swoją teściową, gdy umarł twój mąż, że opuściłaś swego ojca i swoją matkę i swoją ziemię, w której się urodziłaś i poszłaś do ludu, którego przedtem nie znałaś. I kiedy patrzymy się na życie Rut, to możemy widzieć, że to, kiedy ona zawróciła z Moabu do Izraela, to był pewien uczynek miłości. I tak jest nazwany ten uczynek. Co zrobiła? Opuściła swój dom, opuściła matkę, opuściła miejsce, opuściła to, co stanowiło dla niej wartość i zwróciła się, poszła do Boga, poszła za Bogiem. I kiedy patrzymy się na nasze życie, to możemy też widzieć, że pierwszym takim uczynkiem, który czynimy względem Boga, to jest to, że poszliśmy za Bogiem. I to jest uczynek miłości. To jest uczynek miłości. Że my po prostu poszliśmy. Zostawiliśmy pewien system wartości, zostawiliśmy to, co jest tutaj na ziemi i po prostu poszliśmy za Bogiem. Kiedy patrzymy się na to, jakie jest nasze poznanie i jakie jest nasze doświadczenie w świętości z Bogiem, to ono jest kiedy większe? Na początku, kiedy przychodzimy do Boga, czy kiedy żyjemy i pod koniec życia? Wydaje mi się, i tak raczej Słowo Boże pokazuje, że większy nasz udział w świętości jest wtedy, kiedy odchodzimy. Przynajmniej tak powinno wyglądać, że to, kiedy decydujemy się na pójście za Jezusem Chrystusem, pójście za Bogiem, mamy niestety większe zaufanie do Boga i wyrażamy chęć woli do tego, żeby pójść za Bogiem, niż samo doświadczenie w Jego świętości. I tak właśnie wygląda nasze życie. Kiedy zdecydowaliśmy pójść za Jezusem, to z iloma bagażami wyruszyliśmy? Mieliśmy chęć, mieliśmy pragnienie. Widzieliśmy potrzebę. I tutaj był taki pewien pierwszy uczynek. Drugi uczynek, który opisuję, jest w wierszu trzecim Księgi Rut. I napisane jest od dziewiątego wiersza. Zapytał więc: kto ty jesteś? A ona odpowiedziała: ja jestem Rut, służebnica twoja. Rozciągnij swój płaszcz na swoją służebnicę, boś ty wykupiciel. A on na to, błogosławionaś ty u Pana, córko moja, ten drugi dowód twojej miłości lepszy jest niż pierwszy. I to, co możemy zobaczyć, to Rut tutaj dokonuje drugiego dowodu miłości, kiedy szuka wykupiciela, tak? Kiedy szuka w narodzie izraelskim tego, który miał go wykupić. I rzeczywiście, kiedy odnosimy te rzeczy, te dwa uczynki miłości, to możemy powiedzieć, że na podstawie uczynków zostały nam przebaczone grzechy, tak? Bo kiedy decydujemy, że idziemy za Bogiem i dokonujemy drugiego czynu, który jest przyjściem do Jezusa jako wykupiciela, tego, który ma wykupić nas od tego przekleństwa, który jest grzechem, to rzeczywiście ma to jakieś uzasadnienie, tak? I moglibyśmy spojrzeć na tą puentę z 47 wiersza powiedzianą przez Jezusa, że to mogłoby tak być, że mamy miłość względem Boga, że ta kobieta miała miłość względem Boga, zostało jej przebaczone i później dalej miłowała, tak? I to jest możliwe. Ale ten fragment, ja często myślałem w ten sposób, tak, o tym fragmencie, że miłość, że to było przebaczenie, było efektem miłości. Natomiast kiedy przyglądamy się temu fragmentowi, temu wierszowi 47, to możemy zobaczyć, że ten wiersz nie mówi o pewnej przyczynie, ale on opisuje skutek, a to jest duża różnica. To, w jaki sposób jest złożone to zdanie, to ono pokazuje, ono używa takiego spójnika choti, które wskazuje na to, że to, co się dzieje, jest skutkiem tego pierwszego. Co to znaczy w praktyce dla nas? Oznacza to, że kiedy czytamy, odpuszczono jej liczne grzechy, że bardzo miłowała, to bardzo miłowała, ono nie stanowi przyczyny, ale stanowi skutek. Czyli miłość do Jezusa jest skutkiem, jest wyrażem odpuszczenia grzechów. Natomiast to, w jaki sposób jest to zapisane tutaj w języku polskim, ono nas trochę zmyla, tak? Ono nas trochę myli, bo zobaczcie, jest napisane, że odpuszczono jej liczne grzechy, bo bardzo miłowała. Czyli uczynki miłości sprawiły, że zostały jej odpuszczone grzechy. Natomiast konstrukcja i budowa tego zdania mówi o tym, że miłość, że ponieważ to, że miłowała, to było dowodem, tak? To było takim skutkiem odpuszczenia grzechów. I nie wiem, czy jasno się wyraziłem, ale ma to duże znaczenie, tak? Dlatego, że kiedy myślimy o tym, że mamy czynić dowody miłości, bo na podstawie czynów miłości będzie nam odpuszczone, to byśmy po prostu zabrnęli w rzecz, która no jest sprzeczna, tak? Że dzisiaj jesteśmy ludźmi zbawieni i teraz mamy szukać tej miłości, bo na podstawie tej miłości będziemy mieli odpuszczone grzechy. No tak po prostu to nie wygląda. Odpuszczono grzechy. Odpuszczenie grzechów jest efektem, jest skutkiem. Miłość jest skutkiem odpuszczenia grzechów. I kiedy patrzymy się na apostoła Pawła, który mówił: z wszystkich grzeszników jestem pierwszy i na mnie jako pierwszym Bóg okazał cierpliwość. To mówi apostoł Paweł. Bo wcześniej działał w niewierze. Mówi apostoł Paweł o sobie: prześladowałem Kościół Boży. I możemy powiedzieć o apostole Pawle, że wiele mu odpuszczono, bo bardzo miłował. Czyli miłość okazana Jezusowi była skutkiem przebaczenia grzechów. I tak samo u tej kobiety. Nie wiemy, nie znamy momentu, w którym ona doświadczyła tego przebaczenia grzechów. Może to była ta sytuacja, kiedy stanęła z tyłu nóg Jezusa Chrystusa i zapłakała. Może to był ten czas, kiedy ona coś wyznała Bogu i doznała odpuszczenia. A może to było zupełnie w innym czasie. Może to było wtedy, kiedy Jezus Chrystus siedział z ludem i przemawiał i mówił. I wtedy się modliła. Mogło zupełnie być w innym czasie. I kiedy patrzymy się, to co mówi Jezus Chrystus, to mówi dosadnie. Wiara była tym, co ciebie zbawiła. Ona została zbawiona poprzez wiarę. Powiedział do kobiety, wiara twoja zbawiła cię, idź w pokoju. I ten budowa tego wiersza pokazuje, że raczej powinniśmy myśleć w ten sposób, w tym kierunku. Nawet druga część tego wiersza, to zaprzeczenie, które jest, komu zaś mało się odpuszcza, co? Mało miłuje. I tutaj zobaczmy, jest różnica, tak? W pierwszym, w polskim tłumaczeniu jest zupełnie inaczej. Wygląda tak, jakby było przyczyną. A w drugim wygląda już jako skutek. Czyli komu mało zostało odpuszczone, ten mało miłuje. I tu widzimy tą prawidłowość, tak? Widzimy, że to wtedy ma wielką spójnię. Że komu zostało odpuszczone, ten rzeczywiście miłuje więcej. Komu dużo zostało odpuszczone, ten miłuje więcej. Jest jeszcze jedna rzecz, która pokazuje w tym fragmencie, ten sposób interpretacji tego wiersza jest prawidłowy. Otóż co takiego jest użyte w tym wierszu, co sprawia, że jest to właściwy kierunek myślenia. Otóż przykład, którym posłużył się Jezus Chrystus. Zobaczmy, 40 i 40 do 43 wiersza. Przeczytajmy. A Jezus odezwał się do niego, Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. A on odrzekł, powiedz nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden był winien 500 denarów, a drugi 50. A gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwum. Powiedz więc, który z nich będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiedział, sądzę, że ten, któremu więcej darował, a on mu powiedział, słusznie osądziłeś. Czyli mamy tutaj dwóch dłużników, jeden winien 500, drugi 50. Były to rzymskie monety, takie małe, drobne, małej wartości. I gdy nie mieli oddać, darowano im obydwu. Czyli mamy tutaj przebaczenie, mamy tutaj darowanie, mamy tutaj coś, co zostało darowane. I jest zadane pytanie, kto z nich będzie więcej miłował? Kto z nich będzie więcej miłował? I to pokazuje, ten obraz, który przedstawił Pan Jezus, pokazuje, jaki powinien być tok rozumowania w tym wierszu. Czyli po darowaniu długu pojawia się miłość. Jeżeli komuś jest więcej darowane, ten bardziej miłuje. Ciekawa jest też reakcja tych, którzy tam byli, na to, co się wydarzyło. W 49 wierszu jest napisane, i zaczęli współbiesiadnicy rozważać w sobie, któż to jest ten, który nawet grzechy odpuszcza. Jezus był zaproszony, Pan Jezus był zaproszony jako nauczyciel, jako jeden z wielu przez Szymona. I ma ogromne znaczenie, kim dla nas jest Jezus. Czy jest jakimś nauczycielem? Czy jest kimś, kto przebacza grzechy? Myślę, że do tego miejsca, do właściwego miejsca zostali ci ludzie doprowadzeni. Więc kim on jest? Jeżeli takie rzeczy się dzieją, to kim on jest? Jeśli jest kimś, kto darował dług, za które człowiek nie jest w stanie zapłacić, to powinno się to przełożyć na sposób praktyczny, na praktykę, na życie, na moją i twoją miłość względem Jezusa. Jeżeli nie ma miłości, to zastanówmy się, jeżeli nie ma dużo miłości w naszym życiu, to zastanówmy się, czego to jest skutek. To jest jasne, jasno napisane. Mało zostało darowane tobie. Może czasami nie widzimy błędów, nie widzimy grzechów, nie widzimy rzeczy, które dokonujemy. To może być ślepota jakaś. Jeżeli nie ma w naszym życiu miłości, może być to oznaką ślepoty. Albo może być oznaką tego, że coś nie zostało w ogóle dokonane. Przebaczenie. Kiedy patrzymy się na rzeczy, które miał dokonać Szymon, to miał dać wodę do nóg. W Mojżeszowej, w pierwszej Mojżeszowej, 18 rozdziale, 4 wierszu, tam jest opisana sytuacja, kiedy woda została podana, kiedy ktoś chciał wodę podać. Może przeczytam. Pierwsza Mojżeszowa, 18 rozdział. Czwarty wiersz. Może od pierwszego przeczytam. Potem ukazał mu się Pan w Dąbrowie Mamre, gdy siedział u wejścia do namiotu w skwarne południe, a podniósłszy oczy, ujrzał trzech mężów, którzy stanęli przed nim. Ujrzawszy ich, wybiegł od wejścia do namiotu na ich spotkanie, pokłoniwszy się aż do ziemi, rzekł: Panie, jeślim znalazł łaskę w oczach Twoich, nie omijaj, proszę, sługi swego. Pozwól, bym przyniesiono trochę wody, abyście obmyli nogi wasze, potem odpocznijcie pod drzewem. Przyniosłem też kawałek chleba, abyście się posilili. Wstąpiliście do sługi waszego. I mamy tutaj sytuację, kiedy jest ta podana woda i umycie, jakby woda do umycia nóg, w tej sytuacji ona może oznaczać pewnego rodzaju przyjęcie, tak? Kiedy ludzie podróżni wchodzili, kiedy ktoś przemierzał drogę, wchodził do domu, dostawał wodę, to było taką oznaką przyjęcia, tak? Że dostają, mogą się obmyć, mogą zasiąść do wspólnego posiłku, mogą być ugoszczeni, tak? To jest taka pokazanie takiej pewnej jedności, przyjęcia do tego grona, w którym ma się spożywać ten posiłek. Kiedy myślimy o pocałunku, to możemy zobaczyć, że w liście do Rzymian, też w 16 rozdziale, jest to pewien sposób pozdrowienia. I sposób pozdrowienia mógł być taki, że jak Judasz, kiedy pocałunkiem zdradził, ale zazwyczaj, kiedy pozdrawiamy kogoś, to mamy dobre myśli, dobre życzenia. Mamy taki pewien sposób pozdrowienia. Kiedy myślimy o namaszczeniu głowy, ona często jest wyrazem odświeżenia, radości. I jak to przełożyć na nasze życie? Otóż w taki sposób, że kiedy są nam odpuszczone grzechy, to one będą wpływać na to, w jaki sposób będziemy mieli stosunek do innych ludzi, tak, do wierzących, w jaki sposób będziemy mieli relacje, w jaki sposób będziemy się odnosić, będziemy ich pozdrawiać. Czy jesteśmy tacy otwarci? Czy do każdego wierzącego jesteśmy otwarci, czy czasami mamy jakiś dystans, odczuwamy? Odczuwamy jakąś nieszczerość? Odczuwamy jakieś dwulicowość? Może tak być. Tutaj pokazuje, że ten fragment kieruje nas do tego, żebyśmy rzeczywiście robili rzeczy tak jak Szymon, że on miał w obowiązku takim, że będąc faryzeuszem, będąc uczonym, powinien zastosować pewne zasady względem innych. I tego nie uczynił. Kiedy Jezus Chrystus przyszedł, nie dał mu tej wody, tak jakby ten posiłek nie był w jedności. Ani nie pocałował go, tak jak to było w zwyczaju. Tak jakby zaprosił kogoś, kto jest nauczycielem, jednym z wielu, ale nie jest tym, który był zapowiedziany. I zresztą, kiedy czytaliśmy na początku tą sytuację, co pokazywała, jaki stosunek mieli do Słowa Bożego, do prawdy faryzeusze, to on był daleki od Bożego myślenia. I on w taki sposób przyjął. To było po prostu widać po tych jego uczynkach, których nie dokonał, pokazał, że tak naprawdę nie było jedności między nimi. Nie zaprosił go jako tego jedynego rabbi, ale jako nauczyciela, z którym można pogadać, posłuchać, który może jakąś dobrą radę da. Wtedy skonfrontuję to z tym, co ja rozumiem, co ja wiem. I może coś tam przyjmę, bo może się coś nada. Jest napisane, że też nie namaścił jego głowy, co była oznakiem właśnie tego odświeżenia, kiedy nawet Pan Jezus zachęca do tego, że kiedy pościsz, to namaść swoją głowę, tak? Żebyś nie był po prostu jak ktoś, kto płacze, czy no, jest w pokucie, ma smutek, tak, ale ma być w pewien sposób odświeżony, ma być radosny. I tego nie było widać. Nie było tego widać u Szymona, kiedy zaprosił go. Nie było widać tej chęci. Nie było widać miłości. I kiedy my się odnosimy, kiedy my, jaki mamy stosunek do ciała Jezusa Chrystusa, tak? Kobieta, ta grzesznica, miała stosunek miłości do ciała Jezusa Chrystusa, do Jezusa Chrystusa. Kiedy my się patrzymy na nasze życie, to dobrze było skonfrontować to, jaki mamy stosunek do ciała Jezusa Chrystusa, jakim jest Kościół. Czy rzeczywiście dążymy i chcemy przyjmować i zapraszać? Czy jesteśmy tacy otwarci? żeby przyjąć, żeby wspólnie odpocząć, żeby wspólnie zjeść. Czy jesteśmy gotowi na dowody miłości, które są pewnym odświeżeniem, kiedy ktoś wchodzi do nas, kiedy ktoś przychodzi do nas? Czy chcemy wnieść coś do życia kogoś, kto przychodzi w jakiś sposób zmęczony, umęczony swoim życiem, umęczony swoimi grzechami? Więc są tutaj w tym fragmencie ważne rzeczy, które pokazują, że Twoja i moja miłość, to jak kochamy Kościół, jest efektem tego, co zostało nam przebaczone. Jeżeli zostało nam dużo przebaczone, to będziemy mieli w życiu więcej łaski względem innych. I to jest ważne, że co już czytaliśmy, żeby w Jezusie nie tylko widać kogoś, kto jest nauczycielem, kto przynosi jakąś naukę, którą warto się zainteresować, ale że jest kimś więcej, że jest przebaczającym, jest darującym życie. Dlatego warto jest szukać w Słowie Bożym tego, w jaki sposób lud okazywał miłość Bogu. I myślę, że to jest rzecz, która jest warta naszej uwagi, żebyśmy w Słowie Bożym wypatrywali tego, w jaki sposób inni miłowali, w jaki sposób doznawali łaski, w jaki sposób doznawali miłosierdzia Bożego. I sami później w tym miłosierdziu i łasce żyli względem Kościoła, względem Boga. No, Bogu okazujemy miłość przez to, gdy kochamy ludzi. Te przykazania są powiązane. Więc dziękujmy Bogu za Jego przebaczenie.